Witamy w Radiu Maryja pana ministra Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, proszę ojca, szczęść Boże wszystkim państwu.
Witamy. Panie ministrze, w tej takiej atmosferze jeszcze świątecznej, poświątecznej, ale życie toczy się dalej. W piątek odbyło się spotkanie ministra Zbigniewa Ziobro z panem premierem w ważnych sprawach, które absorbują uwagę nas od dawna, od miesięcy. Ustawa o Sądzie Najwyższym, pieniądze z KPO. No i też dodajmy jeszcze może do tego pakietu naszych tutaj tematów, zagadnień, proponowana przez Solidarną Polskę kwestia zawieszenia ETS-u w Polsce, przez Polskę. Jak te rozmowy się odbyły? Jakie mamy efekty? Czy jakieś są już jakieś zbliżenie stanowisk? Tutaj kilka słów bym poprosił.
To prawda, że jeszcze wszyscy żyjemy atmosferą świąt. No jest to czas, kiedy rzeczywiście myśli szczęśliwie idą w inną stronę niż w stronę tego bieżącego sporu politycznego. Ale samo spotkanie, wbrew temu, co media nakręcały, to nie było jakieś spotkanie, nie wiem, ostatniej szansy dla koalicji. To nie było jakieś spotkanie stawiania sprawy na ostrzu noża. Owszem, są sprawy fundamentalne. Jest kwestia polskiej suwerenności, polskiej niepodległości. I o tym było to spotkanie. To było bardzo rzeczowe spotkanie związane z całym szeregiem argumentów zarówno przedstawianych przez środowisko Solidarnej Polski, pana ministra Ziobro, jak i można powiedzieć optyki po stronie pana premiera. Ale co chcę bardzo mocno podkreślić, to, że my dyskutujemy w Zjednoczonej Prawicy, wynika z tego, że szukamy najlepszego interesu Rzeczypospolitej, najlepszego interesu Polski, żeby ta wizja w ramach Zjednoczonej Prawicy była spójna. Natomiast to, o czym jesteśmy przekonani, co wiemy, co jest faktem, to to, że gdyby rządziła opozycja, gdyby to pan Tusk, skrajna lewica, Hołownia, inni decydowali o tych sprawach, o których my teraz rozmawiamy, to by nie było takiej dyskusji. Wiemy o tym, że dla nich polska suwerenność w ogóle się nie liczy, że oni zgodziliby się zanieść na złotej tacy właściwie wszystko, czego tylko Bruksela czy Berlin by chcieli. I to jest największy problem. My wiemy, że kłopoty, które ma Polska, ma Rzeczpospolita, mamy my wszyscy jako wspólnota narodowa, wynikają z ich złej działalności, niestety. Bo to nie Zjednoczona Prawica, nie pan premier, nie Solidarna Polska przygotowała kilkadziesiąt rezolucji w Parlamencie Europejskim, tylko właśnie posłowie opozycji, którzy tam są, przedstawiciele, rzekomo przedstawiciele Polski, działający w interesie niemieckim w Parlamencie Europejskim, przygotowali kilkadziesiąt rezolucji, proszę ojca, szanowni państwo, blisko ponad 40 parę rezolucji. Nawet 3 maja, w święto Konstytucji 3 maja, niestety pluli na naszą ojczyznę, pluli na Polskę. I do czego wzywali? Otóż wzywali do zabrania Polsce i Polakom pieniędzy, do zawieszenia środków. Więc tu trzeba popatrzeć na te sprawy optymalnie. My dyskutujemy o najlepszym modelu naszych relacji w ramach Zjednoczonej Prawicy, naszych relacji z Unią Europejską, kiedy mamy do czynienia, wiemy z kim, poza Zjednoczoną Prawicą, z tymi, którzy bez mrugnięcia okiem spełniliby każde z tych żądań. I to jest jakby fundamentalna sprawa, którą chciałem postawić. Natomiast teraz, co do samych spraw wewnątrz koalicji, no to rzeczywiście ścierają się poglądy. O co się ścierają poglądy? Ścierają się poglądy takie, czy kolejne kompromisy rzeczywiście są kompromisami, które Unia Europejska chce realizować, czy to jest kolejne oszustwo i kolejny szantaż. I środowisko Solidarnej Polski już co najmniej 3 razy stawiało tę kwestię, już co najmniej 3 razy przestrzegało, że jest to polityka niemiecka, a jaka to polityka niemiecka, to co najmniej państwo polskie od 1000 lat doświadcza na własnej skórze i elity polityczne powinny doskonale wiedzieć. I nie powinniśmy się dawać nabierać, nie powinniśmy się dawać oszukiwać. A to, że Unia nas oszukuje, że eurokraci nas oszukują, że von der Leyen nas oszukuje, no to powiedział nawet pan prezydent wprost otwarcie, że czuje się oszukany przez von der Leyen, bo już były kolejne kompromisy i my przed każdym, my jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako środowisko Solidarnej Polski przestrzegaliśmy. Otóż po pierwsze w 19-20 roku, kiedy stanęła kwestia tak zwanego nowego pakietu Fit for 55, czyli zarżnięcia polskiej gospodarki, przerzucenia właściwie większości kosztów związanych z energią, wywołania gigantycznej inflacji, przerzucenia tych kosztów na Polaków, bo to my mamy energetykę opartą na węglu, bo węgiel to jest nasz skarb narodowy i celowo Niemcy, chcąc być hubem rosyjskiego gazu prowadziły taką politykę, żeby uzależnić Polskę i całą Europę od rosyjskiego gazu, czyli narzucić gigantyczne podatki na węgiel, czyli na tych, którzy produkują podatek od powietrza, CO2. Tylko kiedyś te ETS-y już słynne, te emisje uprawnień CO2, to były 5, 7, 8 euro za tonę. W tej chwili to już jest nawet 100 euro za tonę. Wszystko to jest handel finansjery światowej i spekulantów na giełdzie w Lipsku. Dlatego uważamy, że natychmiast powinniśmy z tego systemu wyjść. Ale niestety nas jako Solidarnej Polski wówczas nie posłuchano i pan premier zgodził się na zaostrzenie celów polityki klimatycznej. Kiedyś był plan redukcji o 45%, teraz już jest plan redukcji o 55%. I co więcej, nawet nie rozumiane jako równoważenie, jako jeszcze przez świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, bardzo mocne promowane gospodarstwa węglowe, które pochłaniały, lasy pochłaniały dwutlenek węgla, tylko Unia dąży do zeroemisyjności, nie do równoważenia, czyli nie tyle, ile produkujesz, tyle pochłaniasz, ale do zeroemisyjności, czyli w ogóle, żeby nie emitować dwutlenku węgla, a w nowoczesnej gospodarce to jest kilkadziesiąt lat wymaga i gigantycznych nakładów finansowych, miliardów, które ma oczywiście kapitał niemiecki czy francuski, a Rzeczpospolita Polska będzie w tej sytuacji w gorszej pozycji. I o tym wtedy też mówiłem jako minister środowiska, przestrzegałem, to była pierwsza rzecz.
Panie ministrze, ale jeszcze przepraszam bardzo, wyjdę w słowo tutaj jeszcze do tej dyskusji tutaj naszej na temat reformy Sądu Najwyższego, chcę jeszcze powrócić. Prezydent powiedział jakiś czas temu, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, a więc tego nie podpisze. Zaapelował o prace dalsze nad tym projektem. Czy zmierzam do czego? To jest moje pytanie. Czy tutaj Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości, wspólnie z ekspertami pana prezydenta, jesteście w kontakcie nad tym, jakoś też wspólnie się pochylacie? Czy tutaj jest jakaś może kooperacja?
My podzielamy zdanie i o tym też rozmawialiśmy na spotkaniu z panem premierem. Mówiliśmy o dwóch kwestiach. Po pierwsze o ustawie o Sądzie Najwyższym, a po drugie o kosztach Krajowego Planu Odbudowy. Mhm. I w ramach ustawy o Sądzie Najwyższym tu są dwie fundamentalne sprawy. Otóż tak jak pan prezydent, tak jak Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak Sąd Najwyższy, tak jak Naczelny Sąd Administracyjny, tak samo Ministerstwo Sprawiedliwości i my jako Solidarna Polska i nasi eksperci, bo to nie są wymysły polityczne, tylko to są twarde dane ekspertów, przestrzegamy, że przyjęcie tej ustawy w tym kształcie, dyktowanej za granicą, na co nie ma zgody, oznacza totalny chaos w polskim sądownictwie. Są tacy, którzy mówią, że gorzej być nie może.
Pan powiedział dobitnie, że jest pisana ustawa umlautami, a nie w języku polskim.
To prawda, są mocne. Umlautami, jeżeli ktoś dyktuje Rzeczpospolitej, jak ma wyglądać w Polsce prawo, to znaczy, że narusza suwerenność, narusza niepodległość, narusza prerogatywy polskiego parlamentu, bo to w ramach warunków demokratycznych w parlamencie przygotowujemy prawo i ustawy, jako Polacy zatwierdzamy, a nie przyjmujemy coś, co jest nam narzucone za granicą. Na to być zgody nie może. Natomiast nasza niezgoda wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, właśnie ryzyko totalnego chaosu w sądownictwie. Czyli teraz każdy, gdyby to prawo weszło w życie, to podyktowane prawo w Brukseli, przywiezione z Brukseli, ten tak zwany kompromis, to każdego sędziego by zaczął kwestionować. A w Polsce na tych blisko 10 tysięcy, 9 tysięcy z hakiem sędziów, 3,5 tysiąca sędziów już jest wybranych, powołanych przez pana prezydenta Dudę.
I teraz my mamy chaos w tym momencie, tak.
Dokładnie, że sędziowie powołani przez prezydenta Komorowskiego, przez prezydenta Kwaśniewskiego, ba, są sędziowie, którzy czerpią swoje źródło sędziowskiego uprawnienia z powołania przez Komunistyczną Radę Państwa. I ci sędziowie nie są kwestionowani, a ci przez pana prezydenta byliby kwestionowani. Mhm. I teraz ludzie, którzy idą do sądu, mają spór o działkę, mają spór o spadek, chcą stwierdzić nabycia spadku, chcą rozstrzygnąć jakąś sprawę w sądzie, to ci sędziowie zamiast się zająć sprawami ludzi, to by się zajęli sprawami, czy ten jest powołany przez prezydenta Dudę, czy innego.
I mamy chaos.
Dudę, to się nie zgadza.
Panie ministrze, mamy tę sytuację, że przyjeżdża minister do spraw europejskich z Brukseli z tym tygodniami negocjowanym kompromisem. Mamy go teraz w Polsce. Państwo mówicie, prezydent też mówi, to ja tego nie rozumiem, tego nie znam tutaj tego, tak? Czy nie jest to pat? Pan mówi też, panie ministrze, że wobec tego, jeśli nie poprzemy, to co dalej z rządem? Pan mówi, że są, wszystkie opcje są na stole w tym momencie, tak? Czy to nie jest sytuacja, taka, nie chcę mówić, że patowa, ale dość taka mocna kontra tu jest?
Jest to niełatwa sytuacja, proszę ojca, szanowni państwo, jest to niełatwa sytuacja, bo my mówimy w tej chwili o suwerenności Polski, o niepodległości. Dlaczego mamy się godzić na kolejne sprawy narzucania przez Unię Europejską Polsce rozwiązań, w sferach, co do których nie przekazaliśmy Unii Europejskiej kompetencji. Część kompetencji owszem przekazaliśmy w sprawach gospodarczych, jakichś innych. Unia ma swoje kompetencje w sprawach celnych, natomiast nie ma kompetencji w zakresie ukształtowania sądownictwa. I tu mówimy o fundamentalnych błędach, dlatego chcemy rozmawiać z panem premierem, chcemy szukać wyjścia z tej sytuacji. Wezwaliśmy pana premiera do dyskusji też z Solidarną Polską, bo decyzję, to, że dał się oszukać tyle razy przez Unię i dalej nie wyciągamy wniosków z tego jako Zjednoczona Prawica, jaką politykę wobec Unii Europejskiej prowadzić, no to jest właśnie to niebezpieczeństwo, bo o ile, proszę ojca, do 2017 roku, kiedy premierem była pani Szydło, jeszcze później przez chwilę na początku premierostwa pana premiera Morawieckiego, Unia Europejska nie miała, mogła sobie co najwyżej eurokraci włosy z głowy rwać i mogli narzekać, że tutaj coś im się w Polsce nie podoba, ale my mówiliśmy, proszę bardzo, są odpowiednie procedury, wy nie macie kompetencji w zakresie sądownictwa. Nasze rozwiązania to jest pewien standard europejski, przecież myśmy wdrożyli rozwiązania w sądownictwie zbliżone do hiszpańskich i w Hiszpanii wszystko jest okej. A Niemcy to już w ogóle mają totalnie upolityczniony model sądownictwa wyboru sędziów, bo tam politycy wybierają wprost sędziów.
To już wiele razy padło w różnych mediach.
Ale to jest ta nierówność, nierówność traktowania. I w związku z tym, no my tej ustawy poprzeć nie możemy. Jaka będzie przyszłość? No to mówię, to jest bardzo trudne, bo wiemy, jaka jest alternatywa. Znaczy, jeśli my w naszym obozie przynajmniej dyskutujemy o najlepszych rozwiązaniach, które będą w interesie Polski. Natomiast wiemy o tym, że pan Tusk zrealizuje wszystko, czego będzie chciała kiedyś pani Merkel, swoją politykę realizował teraz pan Scholz.
Czy jest przestrzeń na negocjacje wewnątrz rządu, w parlamencie? Premier mówi, nie manipulujmy przy tym, bo to jest wynegocjowane, bo potem znowu nam tego nie zatwierdzą, tak? Czy jest w takim razie przestrzeń na jakieś negocjacje, na kompromis?
No, przestrzeń na rozmowy zawsze jest, tylko w tej ustawie są dwie kluczowe sprawy. Jedna to jest przeniesienie spraw dyscyplinarnych z Sądu Najwyższego do Sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, a druga to jest właśnie ten test bezstronności, gdzie każdy sędzia po uznaniu nie na wniosek, tylko z urzędu będzie mógł sobie tam testować, czyli wprowadzi totalną anarchię. I teraz czy odpowiedzialni politycy mają się zgadzać na totalną anarchię, na to, żeby było jeszcze gorzej, co jest wstępem, co jest preludium do dalszych działań, bo ja przypomnę, że my teraz mówimy no tylko o KPO, tak, o Krajowym Planie Odbudowy, czyli o 107 miliardach, za które zresztą będziemy musieli oddać od 300 do 500 miliardów i o tym też Polacy nie słyszą, te darmowe pożyczki. Ale to jest preludium, to jest wstęp do funduszy strukturalnych, do tej dużej puli, do 500 miliardów.
Przed nami kolejna debata, kolejny spór o kolejne pieniądze, tak? To teraz
dokładnie tak, gdzie niestety funkcjonuje już mechanizm warunkowości, czyli tak zwane pieniądze za suwerenność. I na to też się fundamentalnie jako Solidarna Polska nie godziliśmy, a byli tacy, którzy mówili, że ani euro nie stracimy i nie będzie szantażu, a jest szantaż i nie ma euro. I to jest problem, że jak my się zgodzimy na totalny chaos w sądownictwie, to tym bardziej przy kolejnej debacie będą mieli eurokraci jeszcze większy argument ku temu, żeby stosować te mechanizmy. Kiedyś była jednomyślność, mogli właśnie sobie włosy z głowy rwać i nie mieli żadnych narzędzi, żeby Polskę szantażować. A w tej chwili po błędach, niestety błędnych decyzjach podejmowanych przez środowisko pana premiera, przez jeszcze byłego już ministra Szymańskiego do spraw europejskich, no przez nich mamy taką sytuację, a nie inną, że mają absolutnie gigantyczną, potężne narzędzie szantażu, taką polityczną pałkę do uderzania w konserwatywny rząd.
Co państwo proponujecie w takim razie? Bo stanowiska są dość jasno zarysowane i one są rozbieżne.
My proponujemy po pierwsze debatę o tym, czym jest Krajowy Plan Odbudowy, a po drugie ochronę polskiej suwerenności i twardą grę z Unią Europejską. Proponujemy, żeby wskazywać jednoznacznie, gdzie jest kompetencja unijna, gdzie Polska, gdzie eurokraci mogą działać, bo to jest ich kompetencja, a gdzie nie mogą. W zakresie sądownictwa to nie jest ich prawo, dlatego powinniśmy przestrzegać prawa i domagać się tego, żeby Unia przestrzegała prawa.
No ale to wiemy, dokumenty są jasne.
Jakie oni mają narzędzia? No oni mają takie narzędzia, że na przykład nam wstrzymają KPO. Ale czym jest KPO, proszę ojca? No to jest 107 miliardów, gdzie wszystkim Polakom do głowy wbija się, na szczęście słuchacze Radia Maryja są świadomi i niepodatni na te różne manipulacje, ale wbija się, że to są jakieś darmowe darowizny, że to ktoś nam przyjeżdża z workiem pieniędzy i po prostu wrzuca każdemu Polakowi do kieszeni. No tak nie jest. Te 107 miliardów, za te 107 miliardów będziemy oddawali od 300 do 500 miliardów. To jest po prostu lichwiarska pożyczka, czym spłacana. No spłacana wyższą składką członkowską, spłacana nowymi podatkami, ale jest tam zawarty jeszcze jeden gorszy mechanizm. Otóż my mówimy o integracji europejskiej. I ci eurokraci, euroentuzjaści mówią o tym, że natychmiast trzeba stworzyć państwo europejskie, super państwo niektórzy nazywają, ono nie będzie w żaden sposób super. Niektórzy mówią federacja, to też nie będzie federacja, to będzie po prostu państwo, w którym będą decyzje dyktowali Niemcy z Francuzami innym narodom europejskim i będzie dążyło do upadku narodów państw suwerennych, suwerennych państw narodowych. I jak do tego doprowadzi? No, ciągle mówią przez mocniejszą integrację. Otóż Krajowy Plan Odbudowy, nazywany Next Generation, następne pokolenie w dokumentach europejskich, to jest unia fiskalna, de facto unia fiskalna. Czyli kiedyś mieliśmy unię walutową, unię gospodarczą, a tutaj mamy i uwspólnotowienie długu, ale pierwszy raz w historii mamy do czynienia, w którym Unia Europejska ma budżet nie zasilany przez państwa członkowskie składkami, ale przez własne wpływy. Między innymi wpływy z handlu z emisjami chcą do tego doprowadzić. I o tym nie mówią, to nie są fanaberie prawicy, Solidarnej Polski i tak dalej. To są fakty i na przykład Niemcy, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, jeden z sędziów złożył zdanie odrębne do wyroku w sprawie ichniejszego Krajowego Planu Odbudowy i powiedział, że w rozmowie z ich ministrem finansów wprost padło, że ten plan odbudowy nie ma nic wspólnego z odbudową po pandemii gospodarki, to jest plan Unii Fiskalnej, wejścia w integrację europejską na kolejny poziom, na nowy
Jasne.
Level.
W tym, co pan mówi, ja słyszę, proszę mnie poprawić. Zostawmy KPO, odejdźmy od KPO, krótko mówiąc. Taka jest puenta, gdyby chcieli postawić kropkę nad i w tym, co pan dotąd powiedział, panie ministrze.
Puenta jest taka, żeby dyskutować. Dyskutować, czy nam się opłaca, bo dwa lata temu mogliśmy pożyczyć tych 100 miliardów, na były koszty kredytu na procent 17 setnych. W tej chwili inna jest rentowność obligacji, ale jest potrzebna debata, czy te 107 miliardów się rzeczywiście nam aż tak opłacają, skoro mamy 300 do 500 miliardów oddać. I druga rzecz, to nie są pieniądze, które my przeznaczymy na zbrojenie. My potrzebujemy pieniędzy na czołgi, na samoloty, na haubice, na armaty i to natychmiast jest potrzebne. A te 107 miliardów to jest na niemieckie wiatraki i na niemieckie piecyki gazowe. Czy my w tej sytuacji mamy inwestować w niemieckie piecyki gazowe i przekształcanie ogrzewania Polakom w domach na niemiecki, na gaz, no, niby niemiecki, ale de facto wiemy skąd on płynie, jakie są teraz problemy i ceny. Czy powinniśmy te pieniądze przeznaczyć, pożyczyć na rynkach, normalnie na rynkach finansowych i przeznaczyć na zbrojenia, czyli na to, na co potrzebujemy. Krajowy plan odbudowy to nie jest prezent, gdzie pieniądze można wydać na co się chce, tylko to są pieniądze znaczone na rozbudowę gospodarki, czy polskiej, na pewno niemieckiej.
No właśnie, tak pan też właśnie powiedział, to są pieniądze znaczone. Panie ministrze, czy sytuacja obecna jest taka, że pozwala nam zaciągać kredyty na innych rynkach międzynarodowych, walutowych, gdzie jeszcze jakiś czas temu tak, to było, myślę, bez zająknięcia, tak można byłoby powiedzieć. Nie mówię, że tak nie jest, pytam się. Kiedy mamy wojnę za granicą, czy rynki finansowe polskie widzą jako dobrego, jakby powiedzieć, klienta, kontrahenta, że tak powiem?
Rynki finansowe to jest oczywiście poważny gracz, cała międzynarodowa finansjera, niektórzy mówią, że czasami jest silniejsza od państw, tylko państwa jeszcze siłą militarną dysponują, finansjera jeszcze tej siły militarnej nie ma i trzeba dopuścić do tego, żeby jej nie miała, ale to rzeczywiście jest problem. No, my dyskutujemy o błędnych decyzjach sprzed 2 lat, słusznie ojciec stawia sprawę, co teraz, co na już, ale gdyby tak było, że ten KPO jest tak atrakcyjny, proszę ojca, to czy, ja zadam to pytanie, my mamy te 107 miliardów niby darmowych, za które oddamy 300 do 500 miliardów i potem jest pakiet tak zwanych tanich pożyczek. Skoro to są tak tanie pożyczki, tak łatwo dostępne, to dlaczego tylko o 1/3 Polska wnioskuje? Dlaczego te 2/3 tych tanich, w cudzysłowie, pożyczek odpuszczamy? To jest ważne pytanie. Być może one nie są tak tanie. Może to jest problem właśnie tego znaczenia pieniędzy. I być może te pieniądze trzeba na innych warunkach pożyczyć, rozmawiać czy to na rynkach finansowych, czy z innymi państwami, czy z tymi, którzy rzeczywiście są w stanie kredytu Polsce udzielić na rozwój armii, no bo nam jest potrzebna przede wszystkim armia, a nie niemieckie piecyki.
Czyli rozmowy, rozumie panie ministrze, trwają, będą trwały, tak, w ramach wewnątrz rządu nad tymi zagadnieniami, tak rozumiemy?
Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, termin kolejnego spotkania, dyskusji o kosztach KPO, o tym, co dalej, nie jest jeszcze wyznaczony, natomiast to, co jest w tej chwili najważniejsze, to to, że wiemy, że my rozmawiamy, dyskutujemy o interesie Polski, a ci, którzy są poza obozem Zjednoczonej Prawicy, ta dzisiejsza opozycja, totalna opozycja, która wywołała ten kryzys, która realizowała ten niemiecki pomysł, ten niemiecki plan Tuska i całej reszty i która biegała, prosiła, skomlała w Parlamencie Europejskim o to, żeby natychmiast zabrać Polsce pieniądze,
i ten scenariusz opozycji się realizuje, no to oni by na pewno bez mrugnięcia okiem nawet o tym nie dyskutowali.
Bardzo dziękuję panie ministrze za tę rozmowę. Naszym gościem był pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia z panem Bogiem.
Z Bogiem.